Dzień dobry, witam Państwa. Dziś gościem Radia Łódź jest Janusz Wojciechowski. Witam serdecznie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Gości Pan w Łodzi głównie za przyczyną kongresu regionalnego ONZ, który się w mieście odbywał. Kongresu związanego z wyżywieniem i rolnictwem. Mam takie pytanie do Pana, Panie Komisarzu. Czy będziemy głodować? Czy zabraknie nam żywności? Czy mamy się czym martwić?
Tak, ściślej to jest kongres FAO, czyli tej Organizacji Narodów Zjednoczonych, trafnie Pan to zauważył, do spraw wyżywienia i rolnictwa. Regionalny europejska konferencja dotycząca właśnie bezpieczeństwa żywnościowego. Nie, myślę, że nie musimy się bać o bezpieczeństwo żywnościowe w najbliższej przyszłości. Polska nie musi się tego bać, Europa nie musi się tego bać. Dzięki naszym rolnikom, którym trzeba każdego dnia za to dziękować, mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe. Produkcja żywności w Europie jest z nadwyżką, czyli Unia Europejska jest w tej chwili największym w świecie eksporterem żywności. Unia Europejska jako jedna całość gospodarcza, te 27 państw, ma największy w świecie eksport żywności, ponad 184 miliardy euro rocznie, a import jest w ostatnim roku 122 miliardy, czyli 62 miliardy euro nadwyżki. To jest duża rezerwa bezpieczeństwa.
No, ale pytanie nie jest bez powodu, bo pytanie dotyczy tego, że właściwie zniknął rezerwuar upraw na Ukrainie. Pewnie jakaś część zbóż, która była eksportowana przez Rosję, też na rynek nie trafi. Dochodzi do tego ograniczenie, właściwie wyłączenie sprzedaży nawozów produkowanych na terenie Rosji. Czy to nie wpłynie rzeczywiście na zmniejszoną ilość żywności? Mówi pan, że Unia produkuje jej w nadmiarze, w nadwyżce, ale są na przykład regiony afrykańskie, które tą żywność kupowały od Rosji, od Ukrainy.
Tak, trafnie to pan zauważył. Ukraina nas martwi najbardziej, dlatego że to jest może nie aż tak wielki producent, chociaż ta nazwa spichlerz Europy jest trafna, bo Ukraina ma bardzo dobre ziemie, bardzo dużą produkcję, zwłaszcza zbóż, kukurydzy. Ten ubytek eksportu z Ukrainy, a szacuje się, że to może być sięgnąć połowy ukraińskiej produkcji, że to może być kilkadziesiąt, 25, nawet wzwyż szacunki mówią, że po prostu nie wyjedzie z Ukrainy eksport. Zablokowane Morze Czarne, zniszczony Mariupol całkowicie, Odessa atakowana, zablokowana. Ukraińcy nie mogą wywieźć swojego zboża przez Morze Czarne, a wywozili tamtędy 80% swojego eksportu. W tej chwili jedyna szansa to jest przez lądowy przewóz przez Polskę głównie, do portów bałtyckich, polskich, Gdańsk, Gdynia, czy litewskiej Kłajpedy, czy łotewskiej Rygi. No ale trzeba to zboże, te produkty, mniej więcej 5 milionów ton miesięcznie przewieźć. Problem jest z kolejami. Wiemy, że w byłym Związku Radzieckim, w krajach, które kiedyś należały do Imperium Sowieckiego, tory
Rostow
są nie...
Torów jest Rostow szerszy,
torów jest
tak.
szerszy i to jest ten problem kompatybilności. To jest złożone przedsięwzięcie, ale pracujemy nad tym, żeby pomóc Ukrainie w tym eksporcie, bo jak zabraknie dostaw z Ukrainy na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, możemy mieć kryzys także migracyjny, wywołany tym razem brakiem żywności, więc to jest duże wyzwanie.
Czyli tym razem Unia myśli prewencyjnie, czyli lepiej zapewnić dostawy żywności, niż potem spodziewać się fali migrantów, jak jeszcze kilka lat temu.
Unia myśli, to jest myślenie na kilku poziomach, dlatego że jest jeszcze jedno zagrożenie, panie redaktorze. Otóż Rosja z premedytacją atakuje Ukrainę, to jest straszna agresja, ludobójcza agresja. Ale Rosja robi jeszcze jedną rzecz, niestety bardzo dramatycznie złą, to znaczy świadomie niszczy potencjał rolniczy Ukrainy. Atakowane są zapasy zboża, zapasy, magazyny z żywnością, a nawet rolnicy na polach, zaminowane pola, giną rolnicy ukraińscy pracujący na polu.
Padło takie określenie, wojna na totalne wyniszczenie.
Na totalne wyniszczenie. Rosja, wcześniej Związek Sowiecki, ma doświadczenie w stosowaniu tej metody. tworzenie głodu i przy pomocy głodu łamanie oporu i podbijanie sąsiednich narodów, to jest specjalność niestety rosyjska, którą oglądamy jeszcze ponownie, znamy to z historii. I chodzi o to teraz, żeby i między innymi temu celowi służy ta konferencja łódzka. Ja w każdym razie bardzo mocno o tym mówiłem na moim bezpośrednim spotkaniu z dyrektorem generalnym Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa, panem Qiu Dong, że nie możemy dopuścić do sytuacji, w której Rosja na tym skorzysta, to znaczy zniszczy rolnictwo ukraińskie, zablokuje ukraiński eksport, a następnie sama, jako duży producent zbóż, wejdzie w to miejsce i na tym skorzysta. Myślę, że tu potrzebna jest solidarność na szczeblu światowym, globalnym, żeby do tego nie dopuścić. No my wszyscy musimy działać. Jeśli gdzieś brakuje żywności, to kraje demokratyczne powinny się zorganizować i tę żywność dostarczyć, a nie dopuścić do sytuacji, że Rosja wywoła wojnę straszną, jest agresorem, a w świecie będzie się przedstawiać jako dobroczyńca, który ratuje świat przed głodem.
No właśnie, a czy na tą solidarność możemy liczyć? Bo w przypadku surowców energetycznych, mówię to o pakietach sankcji kolejnych dotyczących gazu, ropy, głównie ropy, z tą solidarnością Europy jest różnie. Czy w przypadku żywności wierzy pan w to, że będzie to solidarność?
No w Europie będzie, tak. Ja myślę, że jeśli chodzi o Unię Europejską, to tutaj solidarności jest coraz więcej. No, szło to z oporami, trzeba przyznać, ale tutaj no, między innymi wiodąca rola Polski tu jest bardzo widoczna. Polska jakby no, narzuca pewną narrację, jeśli chodzi o stosowanie sankcji i to jest bardzo ważne, że głos Polski jest coraz bardziej słuchany. Komisja Europejska jest tutaj też zdeterminowana, żeby nie było wątpliwości. Komisja Europejska chce stosować wobec Rosji sankcje tak daleko idące, jakie tylko są możliwe, jakie są możliwe do zaakceptowania przez wszystkie państwa Unii.
No właśnie, ale już poszczególne państwa nie do końca, bo odrębne zdanie często mają Francuzi, Niemcy, Węgrzy, to już nawet nie wspominam.
No niestety tak i to jest pewien problem, ale też w miarę przedłużania się tej wojny, tej strasznej wojny, jakby no świadomość jest coraz powszechniejsza, że jednak to nie jest taki sobie incydent, to nie jest taka sobie interwencja, tylko że to jest straszna wojna, która może być niestety jakimś preludium do globalnego konfliktu. Trzeba Rosję można zmusić. No przede wszystkim sankcjami to się nie może, agresja nie może się opłacać. Ja przypomnę, że długo to co prawda trwało, ale Ronald Reagan w czasie wojny w Afganistanie, stosując no, z jednej strony wyścig zbrojeń, a z drugiej jednak sankcje w stosunku do rosyjskich technologii, do rosyjskiej gospodarki, no, doprowadził do upadku Związku Sowieckiego 30 ponad lat temu. Więc to jest jednak skuteczne narzędzie. Ono nie działa szybko, ale to jest skuteczne narzędzie i trzeba je stosować, bo Rosja jest bardzo niebezpiecznym agresorem.
Wróćmy na chwilę do Ukrainy. Panie komisarzu, jak blisko i czy bliżej Ukraina jest zjednoczenia z Unią Europejską? Już nie mówię o pełnoprawnym członkostwie, ale choćby o jakichś tych no, gestach zjednoczeniowych.
No jest o wiele bliżej niż była jeszcze niedawno. No przede wszystkim mamy jednoznaczny sygnał, że Ukraina naprawdę chce przystąpić do Unii Europejskiej i to jest ważne. Bardzo szybko zostały wypełnione wszystkie niezbędne dokumenty, które są wymagane od państw kandydujących do Unii. I jest no, coraz powszechniejsza zgoda wśród państw Unii Europejskiej, że Ukrainę powinno się do Unii przyjąć. To jest w tej chwili kwestia nie tylko gospodarcza, ale to jest kwestia strategiczna, to jest kwestia bezpieczeństwa. Powiązanie Ukrainy ze strukturami europejskimi jest też super ważną rzeczą dla bezpieczeństwa Polski. Niektórzy, czasem słyszę w Polsce jakieś takie głosy, jakby poddające to w wątpliwość, czy obrona Ukrainy jest naszym interesem. No więc ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że jeśli by Ukraina została podbita i Rosja doszłaby do Bugu, to nie zatrzyma się na Bugu, bo nigdy się tam nie zatrzymywała.
Oby nigdy do tego nie doszło.
Mam nadzieję, że nie dojdzie. Ukraina rzeczywiście stawia heroiczny opór, dostaje pomoc coraz większą. I to jest, nadzieja coraz więcej wskazuje, że Rosja po prostu tę wojnę przegra. Jeśli sięgamy w historię Rosji, to myślę, że jest taki mit niezwyciężonej armii rosyjskiej, drugiej armii świata, no ale tak naprawdę to w takiej historii ostatnich, no nawet jeszcze sięgając do okresów carskiej Rosji, Rosja sama nie wygrała żadnej większej wojny. Rosja wygrywała wojny w koalicji, będąc w koalicji, mając wielu sojuszników. Tę wojnę, tak jak z Polską nie wygrała w 1920 roku, poniosła klęskę, Rosja sowiecka, tak dzisiaj wydaje się, że Rosja ponosi klęskę na Ukrainie. To jest oczywiście kraj o ogromnych zasobach uzupełnianych i to może długo trwać, ale to miało być zwycięstwo odniesione w ciągu kilku dni.
Przypomina się takie stwierdzenie z końcówki lat 80. kolos na glinianych nogach, ale zostawmy te oceny. A skoro o ocenach już mowa, my nie mamy wątpliwości, jak tutaj siedzimy, myślę, że większość naszych słuchaczy również nie ma wątpliwości co do tego, kto jest odpowiedzialny, kto jest winien wojny, kto jest sprawcą, kto jest ofiarą. Czemu takie wątpliwości pojawiają się na przykład w wypowiedziach papieża Franciszka? Jak pan odebrał te słowa papieża z ubiegłego tygodnia? Tylko niezręczność, czy coś, czy niewiedza?
No, ja myślę, że tutaj czy jestem ostatnim człowiekiem, który chciałby recenzować papieża i oceniać jego wypowiedzi, chociaż no, papież jest nieomylny w sprawach wiary, natomiast wypowiedzi polityczne mogą być komentowane. Myślę, że żeby rozumieć, co się dzieje w tej części Europy, tej części świata, żeby rozumieć, czym jest Rosja, to trzeba blisko niej żyć albo wręcz doświadczyć tego, do czego ona jest zdolna. To Polacy, którzy doświadczyli Sybiru, łagrów, wywózek, deportacji, strzałów w tył głowy, rowów katyńskich i zniewolenia właściwie. Przez ostatnie 300 lat Polska była albo bezpośrednio okupowana, lub część Polski okupowana przez Rosję, albo była pod rosyjską dominacją przez 250 lat. My mieliśmy 20 lat niepodległości w dwudziestoleciu międzywojennym i 30 lat niepodległości teraz od 1989 roku.
Na pewno więc perspektywa my to rozumiemy. Polaków jest inna
papież,
niż...
papież z Argentyny może tego nie rozumieć, chociaż to... No, to są złe wypowiedzi i myślę, że tutaj nie ma miejsca na niuanse. To jest jednoznaczne. Mało kiedy jest taka sytuacja, że to jest wszystko czarno-białe. To znaczy jest sprawca, jest ofiara. Jest sprawca w 100% winien tej agresji. To jest Rosja i jest ofiara tej agresji, która się bohatersko broni. To jest Ukraina. Jest dobro i jest zło. Dobro jest po stronie Ukrainy, zło jest po stronie Rosji w tym przypadku.
To jeszcze jedno zdanie o politykach związane zresztą z wojną ukraińsko-rosyjską, która zdominowała naszą rozmowę, ale nie sposób, było inaczej. Pewnie widział pan sceny sprzed pomnika żołnierzy radzieckich, na cmentarzu żołnierzy radzieckich i ambasador Andriejew oblany czerwoną farbą. To była prowokacja, czy to było naruszenie godności dyplomaty?
Lepiej, żeby do takich incydentów nie dochodziło. Myślę, że nie wiem, trudno. To jest sprawa do wyjaśnienia przez odpowiednie służby, takie polskie. A myślę, że Rosja jest mistrzem różnego rodzaju prowokacji i szuka pretekstu do przedstawienia siebie w roli ofiary. Nie powinno się Rosji w tym pomagać, w kreowaniu siebie na ofiarę różnych napaści czy rosyjskich funkcjonariuszy.
To zdarzenie może być wodą na młyn propagandy, tak?
No myślę, że będzie próba wykorzystywania go propagandowo, nie wiem na ile skuteczna, ale z drugiej strony no, trzeba rozumieć reakcję ludzi, których oburza rosyjska buta prezentowana w różnych miejscach, te demonstracje, także w innych krajach Europy, demonstracje poparcia dla tej agresywnej wojny, one budzą oburzenie ludzi i to jest zrozumiałe, więc myślę, że to, czy to była prowokacja, to powinno być wyjaśnione przez polskie służby i zapewne będzie wyjaśnione, natomiast ja rozumiem też reakcję Ukraińców będących w Polsce, którzy mając w pamięci, stracili bliskich, stracili swoje bezpieczeństwo, pokój, a bardzo często no, zostali bezpośrednio dotknięci skutkami tej wojny, więc ich reakcje są w pełni zrozumiałe.
To na koniec wrócimy jeszcze do Unii Europejskiej. Panie komisarzu, nieco zmieniło się stanowisko Unii Europejskiej na przykład w stosunku do węgla po tych wszystkich zdarzeniach związanych z wojną i z szantażem surowcowym stosowanym przez Rosję. Coraz już tak głośno nie słyszymy o tym, żeby od tego węgla odchodzić. Czy możemy liczyć na to, że zmienią się także nastawienie polityków unijnych w stosunku do programu Fit for 55 i do rolnictwa?
No chętnie się wypowiem, jeśli chodzi o rolnictwo, bo za to bezpośrednio odpowiadam. Oczywiście ta sytuacja, to trzeba wszystko na nowo przeliczyć, na nowo przeanalizować.
Czyli ta nowa perspektywa w rolnictwie też się może pojawić,
musimy, tak? Ułożyć jakby wizję gospodarki przyszłej gospodarki europejskiej w założeniu, że nie ma dostaw rosyjskich, że nie ma rosyjskiej ropy, że nie ma rosyjskiego gazu, że musimy sami zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej bez rosyjskich surowców. Wcześniej czy później po stronie Komisji Europejskiej jest wola, żeby to się stało jak najszybciej. Jeśli chodzi o rolnictwo, to tu jest sytuacja może troszkę inna. Ten tak zwany zielony ład w rolnictwie, on wygląda trochę inaczej niż w przemyśle. Przede wszystkim jego mapa wygląda inaczej, bo o ile w przemyśle, to wschodnia część Europy jest uzależniona od węgla i jakby no te emisje są rzeczywiście tutaj większe i przejście na tą gospodarkę bezwęglową jest tutaj wielkim wyzwaniem.
Dużo kosztowniejsze, tak.
Natomiast w rolnictwie sytuacja jest odwrotna. To znaczy to zachodnia część Europy z bardzo intensywnym rolnictwem ma wyższe emisje, ma wyższe zużycie środków ochrony roślin, wyższe zużycie nawozów i to ją czeka większy wysiłek, żeby to zredukować. Więc akurat rolnicy we wschodniej Europie, także w Polsce nie powinni być, czy nie będą pod taką presją tych różnych redukcji. Ale chcę też bardzo wyraźnie powiedzieć, że te ambicje klimatyczne, jeśli chodzi o rolnictwo, one są w zdecydowanej większości nie są przymusowe. To znaczy to, co chcemy zrobić z rolnictwem, to dać rolnikom zachęty finansowe, żeby na przykład przechodzili na bardziej ekologiczne praktyki rolnicze, żeby mogli inwestować, bo nawet rolników do tego nie trzeba zachęcać. Rolnicy znakomicie dbają o swoje zwierzęta, ale żeby im za to płacić, za dobrostan zwierząt, za wyższe standardy dobrostanu. Tutaj trzeba po prostu dalej iść tą drogą, bo to jest pomoc dla rolników. Rolnictwo węglowe na przykład, czyli to jest takie bardzo nowoczesne podejście do rolnictwa, żeby płacić rolnikom, zachęcać finansowo rolników do tego, żeby wykonywali takie praktyki, które poprawiają, znaczy z jednej strony wyłapują ten dwutlenek węgla z atmosfery i przechowują go w glebie, a to są takie praktyki, na przykład no, uprawa roślin motylkowych, odpowiednie rodzaje roślin, po żniwach, poplony. Rolnicy doskonale to wiedzą, nie chcę wchodzić w technikalia, ale czy stosowanie obornika z kolei, czy przeorywanie słomy po żniwach, a nie gdzieś tam, nie wiem, spalanie jej, to są wszystko bardzo dobre praktyki, które służą i temu, żeby te emisje były mniejsze i temu, żeby jakość gleby się poprawiała. Dlaczego mamy suszę tak rok po roku w rolnictwie? Bo się zmieniły, znaczy klimat robi swoje, ale też zmieniły się techniki uprawy. Nie stosuje się obornika, bo zniknęła w dużej części gospodarstw hodowla. Nie przeoruje się słomy, w glebie nie ma próchnicy, a jak nie ma próchnicy, to woda przelatuje przez nią jak przez sito. Stąd się biorą susze i to jest przyczyna też obaw o bezpieczeństwo żywnościowe. Więc jeżeli te dobre praktyki rolnicze przywrócimy w rolnictwie i polskim, i europejskim, to będziemy bardziej bezpieczni żywnościowo. Natomiast jedną rzecz zrobiliśmy bardzo szybko, żeby bezpieczeństwo żywnościowe poprawić. Otóż w świetle prawa europejskiego część gruntów musiała być tak ekologicznie wyłączona z produkcji, około 4 milionów hektarów i pozwoliliśmy na to, żeby te grunty zostały przywrócone do produkcji z uwagi na tę potrzebę zwiększenia produkcji, zwłaszcza zbóż.
Perspektywy przed rolnictwem zatem nie najgorsze. Miejmy nadzieję, że zapowiedzi, o których pan mówił, się spełnią. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, pozdrawiam serdecznie.
Moim gościem był Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Do usłyszenia, do widzenia.